Pamiętam w technikum kolejowym, kiedy koledzy dowiedzieli się, że jestem innego wyznania i że czytam Biblię, więc jeden z kolegów poprosił mnie, czy bym mu nie załatwił Biblii. Akuratnie po dwóch dniach okazało się, że na Waliców przyszedł transport tysiąclatek ze Szwecji do takiego darmowego rozdawania i wziąłem jedną, zaniosłem mu i dostałem jedną lekcję. Bo wręczyłem mu i jakby nie powiedziałem, że może zacznij lepiej od Nowego Testamentu. I pamiętam, kiedy po dwóch czy trzech miesiącach na przerwie podszedł do mnie i mówi, że słuchaj, czytam tą twoją Biblię i ten Bóg to jest taki przerażający. Tu wojny, tu każe wyciąć, co to za Bóg. Ale z takim Bogiem też czytamy, że zetknął się Izrael z przerażającym Bogiem. Otwórzmy nasze Biblię na list do Hebrajczyków, 12 rozdział od 18 wersetu. Do końca tego rozdziału. I czytamy takie słowa. 12 rozdział listu do Hebrajczyków od 18 wersetu. Nie przystąpiliście przecież do dotykalnego i płonącego ognia, do nieprzeniknionych ciemności, mroku, nawałnicy, dźwięku trąby i głosu słów. Ci, którzy usłyszeli ten głos, błagali, aby już więcej do nich nie mówił. Nie mogli bowiem znieść tego, co zostało postanowione, choćby nawet zwierzę dotknęło góry, zostanie ukamieniowane. A to zjawisko było tak straszliwe, że Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżący. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebiańskiego, do niezliczonej liczby aniołów na uroczyste zgromadzenie, do kościoła pierworodnych zapisanych w niebiosach. Do Boga sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi, do Jezusa pośrednika nowego przymierza, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Uważajcie, abyście nie zrezygnowali ze słuchania tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, gdy zrezygnowali ze słuchania tego, który pouczał na ziemi, to o wiele bardziej nie unikniemy jej my, którzy odwracamy się od tego, który poucza z niebios. Jego głos wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz oznajmia: jeszcze raz poruszę nie tylko ziemię, ale i niebo. Słowa jeszcze raz ukazują przemianę stworzeń, które podlegają zmienności, aby trwało to, co niezmienne. A ponieważ otrzymujemy Królestwo niezmienne, trwajmy w łasce, dzięki której będziemy służyć tak, jak się Bogu podoba. Z pobożnością i bojaźnią nasz Bóg jest bowiem ogniem pożerającym. Każdy z ludzi staje przed wyborem drogi. I są to różne wybory. Kwestia pracy, wcześniej jeszcze kwestia szkoły, kwestia z kim się ożenić, za kogo wyjść za mąż. Ale każdy, świadomie czy nieświadomie, staje przed wyborem jednej drogi. I ten wybór nie może być lekkomyślny. Chociaż czasami różne sytuacje się zdarzają. Pamiętam w Gdańsku na obozie młodzieżowym, kiedy był to obóz misyjny, kiedy wychodziliśmy na ulicę, aby mówić ludziom o ratunku w Chrystusie. Były też pantonimy. I pamiętam, jak na chwilę zatrzymała się jedna kobieta. I to było obok mnie. Ktoś obok niej stał, zaraz zaczął jej mówić. I ona powiedziała: nie chcę słuchać. Ja nie chcę słuchać o Jezusie. Ja nie chcę zmieniać swojego życia. I poszła. Bo wybór, którego każdy powinien dokonać, to jest wybór pójścia za Chrystusem bądź go odrzucenie. Nie ma trzeciej drogi. Albo wybierasz Chrystusa, albo go odrzucasz. Nie ma nic pośrodku. Nie ma miejsca jakiegoś takiego czysta, gdzie jakiś czas przebędziesz i później tak trafisz do raju. Nie ma trzeciej drogi. I w podążaniu za nim ważne jest mieć prawdziwą bojaźń Bożą. Tą w sercu bojaźń, nie strach. Bo jest pewien rodzaj strachu, ten strach, który powoduje, że ludzie patrzą na Boga jako na tyrana. Kiedy czytają w szczególności Stary Testament, kiedy czytają, to widzą w swoim strachu Boga jako tyrana. I dopiero kiedy odkrywamy realność Bożej miłości, to ona wyprowadza nas z lęku. Bo są dwa rodzaje lęków. I dość często smuci mnie, kiedy widzę, chrześcijanie wszystko wrzucają do jednego worka. Nawet tą bojaźń Bożą wrzucają pod hasło strach. Ale bojaźń Boża to nie jest strach. Widzimy Mojżesza, który czytaliśmy, który wystraszył się, kiedy to wszystko też zobaczył, kiedy zobaczył bunt ludu i to, że Bóg powiedział: odsuń się, ja usunę. Ale jego serce, ten strach w jego sercu przemienił się w bojaźń i do końca swoich dni żył w bojaźni Bożej. Autor w tym fragmencie podsumowuje tak jakby cały list. To, co od początku, sięgając po różne przykłady, próbuje Hebrajczykom przekazać. Bo 13 rozdział tu już jest bardziej odnosi się do takiego życia praktycznego, do relacji w rodzinie, do relacji międzyludzkich. Ale od 18 wersetu jest podsumowanie całego listu do Hebrajczyków. I tam autor stara się podkreślić, że to, co posiadamy w Chrystusie, swoim arcykapłanie stawia ich, a zarazem i nas dzisiaj, w o wiele lepszej pozycji niż mieli Izraelczycy, kiedy było nadawano im prawo mojżeszowe. Jesteśmy w lepszej pozycji niż wieki temu Izraelczycy pod górą Synaj. Autor zaczyna ten 18 werset, ten słowami: wy nie podeszliście bowiem do przerażającej góry. Parafrazując. Wy nie podeszliście, mówi do Hebrajczyków, do przerażającej góry. Bo kiedy czytamy miejsca, to autor tu odwołuje się do drugiej Księgi Mojżeszowej i też do piątej Księgi Mojżeszowej. I tam jest mowa o tym, w jaki sposób Bóg objawił się swojemu ludowi na górze Synaj. Objawił się poprzez zmysły, bo tą górę można było zobaczyć. Ten wiatr, tam czytamy, że żywioły szalały, wiatr można było poczuć na twarzy. Trąbę i głos Boga można było usłyszeć i to wszyscy, czytamy, usłyszeli. A dymiący płomień można było powąchać, a ciemność, która okrywała tą górę, można było zobaczyć. I czytamy, że wszystko to było przerażające. To nie było jakieś takie lajtowe spotkanie narodu wybranego ze swoim Bogiem, że wyszliśmy z Egiptu, wyszliśmy z niewoli i teraz tak fajnie spotykamy się z Bogiem, który o to się zatroszczył. Czytamy, że to spotkanie było dla ludzi przerażające. Nawet tak było przerażające, że kiedy Bóg zaczął mówić, to wszyscy zaczęli krzyczeć: nie chcemy słuchać, bo pomrzemy. Mojżeszu, ty mów do nas. Ty mów do nas w imieniu Boga. Niech Bóg rozmawia z tobą i ty nam przekazuj to, co On chce powiedzieć. Bo nie chcemy słuchać tego głosu, bo pomrzemy. Wszystko było tak przerażające, że ludzie pragnęli, aby Boży głos zamilkł. A punkt kulminacyjny, wspomniany o Mojżeszu, jest zaczerpnięty z Księgi Powtórzonego Prawa z 9 rozdziału 19 wersetu po incydencie ze Złotym Cielcem. Kiedy i to jest nasza ludzka natura, że dość szybko o pewnych rzeczach zapominamy. Jeszcze przed chwilą w namacalny sposób widzieli wstępującego Boga na górę Synaj. Usłyszeli Jego głos. I czytamy, że w krótkim czasie stwierdzili: nie wiemy, czy ten Mojżesz żyje na tej górze, a może już nie żyje. Kto nas dalej poprowadzi? Aronie, ulej nam cielca naszego Boga i Jego będziemy czcić. I kiedy Mojżesz wstępuje z góry Synaj i widzi, co dzieje się w obozie, to jego dopiero wtedy, w tym momencie, to dopada przerażenie. Kiedy Bóg mówi: Mojżeszu, odsuń się, ja ich zgładzę. Mojżesz wstawia się za tym narodem. Ukazanie się Boga ludziom, którzy podeszli do góry Synaj, stworzyło dystans i barierę. Wywołując wśród obecnych w ich sercach i umysłach wielkie przerażenie. Mów ty z nami, a będziemy słuchali, mówią do Mojżesza, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. I tu są wymienione tak jakby cechy Starego Przymierza, które autor tutaj podkreśla. A podkreśla dlatego, że tak jak już z wcześniejszych rozdziałów wynika, że Hebrajczycy w tym zborze zastanawiali się nad powrotem do judaizmu. I autor mówi: do czego chcecie wracać? Przecież Stare Przymierze niosło za sobą dystans do Boga i strach przed Nim. To właśnie o nich cały czas przypomina świątynia i sprawowane w niej obrzędy. że nie ma bezpośredniego przystępu do Boga, że człowiek potrzebuje pośrednika. I że Bóg nie jest tak bliski człowiekowi. Bo wydarzenie na górze Synaj było pełne chwały, pełne majestatu Boga. Ale tą chwałę, to uczucia, które rodziło, to było uczucie grozy. I ono nie oznaczało udziału ten udział w nadawaniu przymierza nie oznaczało udziału w przywilejach, jakie daje nowe przymierze opisane w dalszych wersetach. I autor mówi od 22 wersetu: wy natomiast przystąpiliście, wy nie przystąpiliście do góry Synaj. To wasi ojcowie przystąpili. Ale pamiętacie, co tam się wydarzyło, jakie to jak wydarzenie było groźne, jaka groza tam była. Wy przystąpiliście do zupełnie innej góry. Doświadczyliście czegoś zupełnie innego. Podeszliście do góry Syjon. I autor tu zaznacza różnicę z tego, co działo się na górze Syjon, a co działo się na górze Synaj. Dwie ważne góry w życiu Izraela, w historii Izraela. Jedna związana z przymierzem, druga znajdowała się w Jerozolimie. Ale autor tutaj ma na myśli to, co też i w psalmach możemy się spotkać, jako górze Synaj w tym duchowym kontekście, czyli mówiące o górze już w Bożym Królestwie. Mówiące o górze Synaj w duchowy sposób. Wy nie podeszliście do góry Syjon, ale podeszliście do góry Synaj. Bo kiedy narodziliście się na nowo i zadeklarowaliście swoją wiarę, to nie była wiara w stare przymierze, ale w nowe. Jakże inny świat przy tym poznaliście. Pamiętacie, czego doświadczali wasi ojcowie? Porównajcie z tym, czego wy doświadczyliście, przystępując do góry Synaj. Zamiast przerażenia doświadczyliście radość. Zamiast dystansu doświadczyliście bliskości Boga. I w odróżnieniu od góry Synaj, gdzie całe wydarzenie było przerażające, to góra Syjon jest miejscem przyjaznym i pełnym łaski. I tego doświadczyliście. I do czego chcecie wracać? Zobaczcie, co chcecie porzucać. Chcecie porzucić miejsce przyjazne, gdzie Bóg jest bliski człowiekowi, na miejsce, gdzie przerażające, gdzie Bóg jest daleki od człowieka i potrzebuje pośrednika, aby z nim rozmawiać. Nikt nie był. Historia Izraela pokazuje, że nikt nie był w stanie zadowolić Boga na warunkach nadanych na Synaju. Góra Syjon zaś jest osiągalna dla każdego. Na Synaj nikt nie mógł wejść. Bóg powiedział, nawet jeśli zobaczycie zwierzę, które będzie próbowało wejść na tą górę, dotknąć się tej góry, ma zostać ukamieniowane. Więc dla Izraelczyków to było przerażające. Skoro zwierzę miało być ukamieniowane, to co dopiero stanie się z człowiekiem, który będzie próbować złamać ten warunek. Góra Syjon jest osiągalna dla każdego, kto przychodzi do Jezusa Chrystusa. Pomimo tego, że autor mówi, że Bóg jest dalej sędzią, to nie przedstawia autor listu do Hebrajczyków Boga jako kogoś staruszka sentymentalnego. Teraz wtedy był pełen gniewu, a teraz to taki sentymentalny, taki staruszek, dobrotliwy staruszek. Mówi, nie, nie. Bóg dalej jest sędzią wszystkich. On się nie zmienił. I dalej jest ogniem trawiącym. Więc jak jest możliwe doświadczyć tego, co doświadczamy, czy my doświadczyliśmy, czy Hebrajczycy z tego zboru, do którego skierowany jest list, czego doświadczyli? Autor mówi, wszystko to się dzieje dzięki krwi Jezusa, która w przeciwieństwie do krwi Abla przemawia daleko mocniej. Pamiętacie historię Abla, kiedy Kain zabił Abla i tam jest powiedziane, że jego krew woła o pomstę. I autor jakby porównuje te dwie śmierci. Śmierć Abla do śmierci Jezusa. W jednym przypadku i w drugim przypadku została przelana krew. W jednym przypadku ta krew woła o pomstę i o śmierć. W drugim przypadku daje życie. Bo ta krew nie wywołuje, krew Chrystusa nie wywołuje Bożego sądu. Krew Jezusa umożliwia pojednanie. O tym możemy mówić w 9 rozdziale. Ani nie przez krew kozłów i cieląt, lecz przez własną krew, mowa tutaj o Jezusie Chrystusie, wszedł raz na zawsze do świątyni i uzyskał wieczne odkupienie. W 10 rozdziale, w 29 wersecie czytamy tak. Rozważcie więc, na ile większą karę zostanie skazany ten, kto podepcze Syna Bożego i zlekceważy krew przymierza, która go uświęciła i znieważy ducha łaski. O tym też Paweł mówi w liście do Kolosan w 1 rozdziale, w 20 wersecie. Też Jan w swoim liście, w 1 liście mówi w 1 rozdziale i w 7 wersecie, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Dlatego jest ona przyczyną lepszych rzeczy niż zakon Starego Przymierza. Jest przyczyną lepszych rzeczy, ponieważ Mesjasz, ponosząc śmierć, uciszył Boży gniew spowodowany grzechem człowieka. Dlatego autor podkreśla w tym, że dlatego nie jesteśmy pod prawem, lecz pod łaską. Jego śmierć wyzwoliła nas z więzów prawa do wolności łaski. Nie do swawoli, do wolności łaski, aby być dziedzicami otrzymującymi dziedzictwo. Oto nasze prawo pierworództwa, o którym mówi tutaj w tym fragmencie autor. Nasza chwalebna przyszłość. Jesteśmy współdziedzicami Jezusa Chrystusa. Czasami patrzymy na siebie tak poniżając siebie. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że jesteście dziedzicami otrzymującymi dziedzictwo. Macie prawo pierworództwa. I to jest nasza chwalebna przyszłość. Ale to też mówi do adresatów te dwa wydarzenia. Jedne groźne, drugie przyjazne, pełne łaski i miłosierdzia Bożego nakłada na was większe zobowiązanie. Mówi, pamiętajcie, że nasz Bóg jest Bogiem, jest bowiem ogniem pożerającym. I skoro karę ponieśli wszyscy, którzy nie posłuchali głosu na Synaju, to o ileż większej kary doświadczą ci, którzy nie posłuchają głosu z nieba. Głos Synaju to był głos Mojżesza, bo Mojżesz był pośrednikiem, który przekazywał prawo nadane przez Boga. On był tylko tym, który przekazuje. Był ustami Bożymi. A pomimo człowiek, który naruszał te przykazania, nie mógł uniknąć kary. Ale spotykała go kara. Z drugiej strony mamy Jezusa. I nie był on przekazicielem głosu Bożego. Bo słowo, które tutaj zostało użyte, to tak jakby ono wskazuje, że Jezus nie jest przekazicielem głosu Bożego, ale jest głosem Bożym. Jeżeli tamci ponieśli karę, którzy nie posłuchali głosu Mojżesza, to autor mówi, to pomyślcie, o ile sroższej kary doświadczą ci, którzy nie posłuchają Jezusa Chrystusa. Bo jeśli człowiek zasługuje na potępienie za lekceważenie niedoskonałego poselstwa zakonu, to ileż bardziej zasługuje na potępienie, gdy lekceważy doskonałe poselstwo Ewangelii. Mówi, pomyślcie, co wy chcecie zrobić. Jaką karę chcecie na siebie ściągnąć? Bo ponieważ Ewangelia jest pełnym objawieniem Bożym i na człowieku słuchającym jej spoczywa podwójna odpowiedzialność. I w razie lekceważenia tego poselstwa oczekuje go dwa razy sroższa kara. Ale autor tutaj mówi też o... też i rozwija drugą myśl. Mówi, nasz Bóg jest bowiem ogniem pożerającym, więc jest sędzią, więc ukarze nieposłusznych. Ale mówi też, że zaczyna od tego, że w czasie nadawania zakonu ziemia się zatrzęsła. I o tym czytamy, że a góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu, jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo, o czym czytamy w Księdze Wyjścia, 19 rozdział, werset 18. Psalmista powiada, zadrży ziemię przed obliczem Pana. W innym psalmie czytamy, ziemia zadrżała, a niebiosa spłonęły przed Bogiem. Inny psalmista mówi, rozległ się grzmot twój jak turkot kół, błyskawice oświetliły świat, ziemia zadrżała i zatrzęsła się. Ale autor listu powołuje się jeszcze na inne miejsce, które mówi, że ziemia zadrży. I tam jest mowa, że nie tylko ziemia, ale też i niebiosa. I bibliści odnoszą to miejsce do powtórnego przyjścia Chrystusa. Jest to mowa o księdze Ageusza, drugi rozdział, werset szósty. I w Septuagincie, która jest greckim odpowiednikiem Biblii Starego Przymierza, jest powiedziane jeszcze raz, za małą chwilkę. Jeszcze raz. Ziemia się zatrzęsie za małą chwilkę. Wstrząsnę niebiosami i ziemią, morzem i lądem. I myślę, że jest to mowa o dniu sądu, kiedy Chrystus wróci po swój Kościół, aby dokonać sądu. I tak jak przy nadaniu zakonu ziemia się zatrzęsła, tak przy powrocie Chrystusa ziemia się zatrzęsie i nie tylko ziemia, ale niebiosa. I tu jest mowa, że po tym zatrzęsieniu ostanie się tylko to, co jest stałe. To, co jest niestałe, rozsypie się w pył. Pozostanie jedynie to, czym nie można będzie wstrząsnąć. Tym, co będzie nieporuszone. A co będzie nieporuszone? Nasza społeczność z Bogiem. Nieporuszonym będzie społeczność ludu wierzącego ze swoim Bogiem. Wszystko przeminie. Na świat ulegnie całkowitej zagładzie. Znane nam życie przestanie istnieć. Ale jedna rzecz pozostanie na wieki. To, co już mówiłem. Społeczność wierzącego z Bogiem. Czytamy w Księdze Objawienia, że już na wieki będziemy z Nim. Będziemy Go oglądać twarzą w twarz. Że słońca nie będziemy potrzebowali, bo On będzie naszą światłością. Jeżeli tak to będzie, to spoczywa na nas wielka odpowiedzialność. Musimy oddawać Bogu cześć z wielkim szacunkiem i służyć Mu z bojaźnią. Nie ze strachu, tak jak przy nadaniu zakonu, kiedy ludzi ogarnął strach, kiedy zobaczyli, co się dzieje. Ale w naszych sercach serca muszą być przepełnione Bożą bojaźnią. Musimy oddawać Bogu cześć w bojaźni, gdyż nic nie może zakłócić naszej społeczności z Nim. Bo gdy ten świat przeminie, to ta nasza społeczność z Bogiem stanie się naszym zbawieniem. Bóg, nasz Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Jeśli człowiek zaczyna oddawać cześć czemuś innemu, komuś innemu, to musi się spotkać z karą. Wcześniej czy później. Czasami patrzymy na życie ludzi i ktoś umiera spokojnie, w dobrej starości. Mówimy, no, Boże sprawiedliwość. Człowiek ten był tak grzeszny, tak zaprzedany grzechowi. I umarł bez kary. Ale zapominamy, że czasami zapominamy, że życie to nie jest koniec. Jeśli nawet człowiek uniknie kary tu na ziemi żyjąc, to pewnego dnia będzie musiał stanąć przed Bogiem, kiedy wszyscy staniemy. I wtedy już nikt nie uniknie kary. Nikt, nikomu się nie upiecze przysłowiowo. Autor mówi do zboru: wiecie jedno, gdy odwrócicie się od Niego, to ten sam Bóg, który może być waszym zbawieniem, stanie się dla was ogniem trawiącym. Pamiętajcie o tym, że Bóg pełen łaski, który może stać się dla was zbawieniem, będzie, jeśli się odwrócicie od Niego, będzie dla was ogniem trawiącym. Jest to może ponura myśl, niezbyt napawająca optymizmem, ale zawiera ona w sobie odwieczną prawdę. Jeśli człowiek pozostaje wierny Bogu, zdobywa wszystko. A jeśli jest mu niewierny, traci wszystko. To, co Jezus powiedział, że choćbyś pozyskał cały świat, a na duszy stracił, to co ci to da? Ale możesz stracić cały świat, a zyskać duszę, i zyskujesz wszystko. Zyskujesz życie wieczne. Bo zarówno w doczesności, czyli tu i teraz, to w jaki sposób żyjemy, jak w tym, co czeka nas, czyli w wieczności, liczy się tylko to, co wynika ze społeczności z Bogiem. Liczy się tylko to, co wynika z twojej osobistej społeczności z Bogiem. Co wynika z twojej społeczności z Bogiem? Na co możesz liczyć? Czasami żyjemy w doczesności, tak jakby ta doczesność miała trwać wiecznie. Zapominamy o pewnej rzeczy, o rzeczy, która cały czas przewija się w liście do Hebrajczyków, o tej funkcjonowaniu w przyszłości, że mówi do Hebrajczyków: żyjecie tu i teraz, ale głowami już powinniście być zakotwiczeni w Bożym Królestwie. W tym, co przyjdzie, na co oczekujecie. Część z was na pewno zna ten nasz codzienny chleb. I tam jest, to są rozważania na każdy dzień, zupełnie inna, ale tam przejawia się jedno zdanie, które jest każdego dnia od kilku, nie wiem, od dawien dawna powielane. Taka krótka modlitwa. Boże, proszę, odnów moją wizję, abym mógł skupić się na Tobie i żyć z wieczną perspektywą, niezależnie od okoliczności. Żyć wieczną perspektywą. Niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Może jesteśmy dziś jako zbór dzisiaj w zupełnie w innym miejscu niż zbór do Hebrajczyków, bo oni, mówię o tym kontekście, że oni stali przed prześladowaniami. Zaczynały się prześladowania i to historia mówi, były bardzo srogie prześladowania. Bardzo dużo chrześcijan straciło życie. Dzisiaj my żyjemy, przynajmniej w pozornym spokoju, w bezpiecznym kraju, ale to powoduje, że chyba stajemy przed podobnymi wyzwaniami. Bo jak przyglądam się ten dobrobyt, to bezpieczeństwo, ten spokój, który mamy, powoduje, że tak nam fajnie się żyje, że nasze relacje z Bogiem zaczynają blaknąć. Bo za bardzo Go nie potrzebujemy. Nie muszę modlić się o zachowanie życia. Nie muszę modlić się o to, bo mi o jakieś finanse, bo mi brakuje coś, żeby włożyć do garnka. Nie muszę się martwić o to, co jutro, czy dzisiaj, co dam swoim dzieciom do jedzenia. Mówię, bardzo różne doświadczenia mamy ze zborem w Hebrajczykach. Ale myślę, że jakby sens ten sam. Zachować wierność Bogu do końca. Wytrwać w łasce do ostatniego dnia. Tego potrzebujemy. Aby wytrwać w tej łasce. I list do Hebrajczyków zachęca adresatów. Wytrwajcie w łasce. Nie poddawajcie się tym zewnętrznym okolicznościom. Bo jeżeli się poddacie, to pamiętajcie, że Bóg jest Bogiem, że jest ogniem trawiącym. I przyjdzie do was ze swoim sądem. Czy nie lepiej jest wytrwać do końca i doświadczyć Jego łaski, doświadczyć Jego bliskości? Pamiętajcie, że Chrystus utorował drogę do Ojca. Że macie bezpośredni przystęp do tronu łaski, gdzie możemy bezpiecznie przychodzić, bezpiecznie wołać do Niego. Nie potrzebujecie żadnego pośrednika, bo Chrystus jest jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem. I życzę, żebyśmy również w swoim życiu pamiętali o tym, że mamy przystęp do tronu łaski. Że mamy arcykapłana, który przeszedł wszystko, co doświadczył wszystko, czego doświadcza człowiek. Nic nie jest mu obce. I dlatego jest w stanie pomóc tobie. Dlatego jest w stanie zrozumieć ciebie i to, co przeżywasz. Dlatego spokojnie możesz Mu zaufać. Żyj perspektywą wieczności. Chodząc tu, twardo po ziemi, ale głową już w tym królestwie, które nadchodzi, którego oczekujemy. Amen.